stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Shwing, shwing, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shwing, 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 shwing. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shwing, shwing, because he hates any music played at the appropriate level. Shwing, shwing, shwing.
Dobry wieczór wszystkim, słuchacie Radia Luz, to jest audycja Shwing, ja nazywam się Konrad Okoński, razem ze mną w studiu jest tutaj Artur Sadłos, tak zwany Tortur, siemasz Tortur.
Siemasz, siemasz, siemasz. Dobry wieczór wszystkim i tobie Koko.
I jeszcze jedna osoba dołącza do nas prosto z Anglii, z Winchester, o ile się nie mylę, jest to Michał Niewiara, halo.
Yes, yes, hello, hello sir.
Aha, brzmisz super, masz chyba ekstra mikrofon tam. Fajnie cię słyszeć, jak ci się żyje w kraju pierwszego świata?
Trochę jak w kraju trzeciego świata, nie mam ogrzewania.
Ale masz za to bardzo szybki internet.
Dosyć, dosyć. Ale taki dosyć standardowy już w Polsce to jest.
Widzisz, ale to tak to działa niestety. Musisz coś oddać.
Tak, ogrzewanie.
W Afryce dzieci biedne, ale mają bardzo ciepło.
No jeden jest plus, że mogę obejrzeć nowsze filmy szybciej.
A właśnie, a jakieś nowe filmy widziałeś tam szybciej?
Nie. No w sumie jestem w trakcie Wolfmana.
Jesteś w kinie teraz?
Nie polecam.
Ja, ekstra.
U nas się tak nie da.
A tak to widziałem
Heartlocker pewnie.
Heartlocker. To jest ten film, który jest nominowany do Oscara w jednej czy paru kategoriach? Chyba jako najlepszy film.
Dosyć wielu. I jest naprawdę bardzo fajny.
Cameron z Tarantino życzą Kate Bigelow, żeby zdobyła Oscara za to, także to fajnie.
Dlaczego?
Bo ją lubią.
A, to ich koleżanka z tego.
Była żona Camerona.
A. Nie, no to fajnie, że mają takie dobre stosunki, bo wiesz, bo u nas...
tego nie wiemy.
Jeśli życzy Oscara...
Nie.
Może życzy jej tego Oscara, żeby później czuła presję i żeby jej kariera padła, wiesz, żeby zaczęła brać narkotyki...
Tak to się odbywa w sensie w Hollywood?
Nie jestem pewien, można zapytać. O, rany.
Camerona najlepiej.
Co jeszcze widziałeś ciekawego?
No powiedz nam coś jeszcze.
A w ogóle wchodzę sobie do sklepu z komiksami i tylko widzę, ten bym chciał, o Boże, a może jeszcze to, a może jeszcze tą książkę. Wszyscy gadają po angielsku i to jest takie fajne.
A jak, to wystarczy, że pójdziesz do pracy i możesz kupić sobie wszystkie komiksy.
No, tylko trzeba znaleźć pracę w tym zapchlonym zadupiu.
A bo ty mieszkasz w takim małym miasteczku.
Tak, no ono jest w wielkości jak stare miasto we Wrocławiu.
O.
Coś mniej więcej w tym stylu.
Ale to masz tam sklep z komiksami?
Nawet dwa. Znaczy nie taki bezpośrednio z komiksami, to jest taki taka sieć Waterstones i nie wiem, może to jest coś w stylu Empiku takiego naszego. Można sobie tam zamawiać książki różne z właściwie wszystkie, jakie będziesz chciał, to ci po prostu przywiozą, jeśli nie mają na składzie. Ale wchodzę tutaj do tego sklepu i patrzę, są same klasyki, prawda, jakieś Watchmen, jakieś From Hell i tak dalej, ale też jest kupę różnych innych rzeczy. Chyba po prostu będę musiał w ciągu jakiegoś tygodnia usiąść sobie w takim Waterstonesie i po prostu poczytać to, co tam jest.
Właśnie, a wyrzuciliby cię, gdybyś tam spał?
Chyba tak.
Możliwe.
Może i są dżentelmenami, ale to nie wszyscy tam ludzie to Brytyjczycy, więc...
A, masz rację, no, skupę ludzi przecież innych. No dobra, no to słuchaj, fajnie, że mówisz do nas z Anglii, ale mimo wszystko będziemy chcieli twojego spojrzenia osobistego na rzeczy, o których będziemy gadać.
No, owszem.
Wiem, że Tortur ma tutaj... On autentycznie ma 20 kartek przed sobą, na których są spisane newsy.
Super. I super, inne. Przynajmniej jeden przygotowany, bo ja nie jestem aż tak bardzo...
Doskonała magia radia. Nikt tego nie sprawdzi, czy jest 20, czy rzeczywiście jest ta jedna biedna.
No, wiesz. Nie, proszę, nie burz czwartej ściany, czy czegoś tam. Iluzji radia.
Wiesz, to wyjdzie, że... Od kartki.
Od czego zaczynamy? Ja dzisiaj będę mówił dowcipy, bo nie mamy belego, musi ktoś mi się nadrabiać.
A to ja mogę dwa razy tyle marudzić w takim wypadku.
Czyli co, będziesz nas obrażać?
Będę się starał, owszem.
Nie będzie nas słuchał, po prostu.
To co, to jakieś newsy tak.
Zacznijmy od newsów. Wiem, że każdy z nas widział parę filmów, których chcemy potem, których opinie potem chcemy się wyłożyć na stół. Ale może zacznijmy od czegoś, co ostatnio się wydarzyło.
Tam Schwinga nie było, więc się nagromadziło parę rzeczy.
Tak.
To jedna z fajniejszych rzeczy, jaka wypłynęła dosłownie na dniach, to są fragmenty iluzjonisty Hometa. To jest twórca Trio z Belleville. On ten filmik zrobił.
To będzie film animowany.
Tak, film animowany. No, jest o iluzjoniście, który chyba to są lata 50, się coraz gorzej odnajduje w swoim zawodzie, bo już nie wszystkich bawią tego sztuczki, tam nowa technologia i tak dalej. Nie ma takiej magii właśnie. No i chyba do Szkocji się wyprowadza i tam szuka właśnie znowu swojej publiki i właściwie pewnie siebie i tak dalej. W każdym razie jest parę fragmentów, które się prezentują świetnie. No tak jak który jest Belleville, że ktoś lubił tą animację, to też na pewno się spodoba.
To była bardzo niesztampowa, niestandardowa animacja.
Ale jaka piękna.
Piękna, ale taka jakby nie do końca dopracowana, taka może trochę szkicowa momentami nawet, ale z taką fajną płynnością i z takim fajnym klimacikiem. I to jest chyba taki klimat bardziej dla dorosłych, czy mi się wydaje.
No, to nie jest to taka rozrywka czysta, troszeczkę, nie wiem, jest nastawiona na odbiorcę, który potrzebuje czegoś więcej niż tylko wybuchów i robotów, co też byłoby w sumie fajne. Nie wiem tutaj więcej powiedzieć, no... Fajna animacja.
Albo mi się wydaje, albo rozłączyło nam Michała.
Takie ból było.
Było ból. Można prosić, żeby kliknąć Michała? Dobra, zaraz go wciągniemy z powrotem. No to zachęciłeś mnie. Ja nawet nie wiedziałem, że ten film powstaje, dlatego ustawię sobie na niego celownik. Jeśli ja teraz mogę newsika wcisnąć?
Dajesz.
3 marca na Chłodnej 25, która to jest, o ile się nie mylę, to jest klub w Warszawie, odbędzie się wielka premiera kilku komiksów. To będzie, o ile się nie mylę, taka imprezka z twórcami i z wydawcami i tak dalej, ale każdy może się tam pojawić, bo zapraszali na Twitterze, zakładam, tak? Będą premierowały Osiedle Swoboda, czyli nareszcie...
To zbiorcze.
Nareszcie zbiorcze wydanie komiksu Śledzia. Gang Wąsaczy, to jest komiks Lachowicza i na tę okazję wszyscy komisarze ponoć zapuszczają wąsy, ja niestety nie
Stosowne
mogę.
Stosowne zdjęcia krążą po internecie.
Tak, ja niestety nie mogę zapuścić wąsów, dlatego się nie przełączę.
A właśnie, czemu nie możesz?
Nie mogę, fizycznie to jest niemożliwe.
Nie, jak to?
Nie działa, autentycznie.
Czekaj, spojrzę na ciebie. Nie.
Jakbym się nie golił przez tydzień, to miałbym trochę brudki, ale i wąsów może kilka takich włosków, to nie wygląda zbyt seksownie.
A to namaluj sobie.
Mogę to zrobić, cholera. I mam sztuczne wąsy jedne, ale nie będziemy wtedy w Warszawie.
Możesz z głowy troszeczkę ten...
I trzecią... Michał, jesteś z powrotem? Nie ma go. Może stracił połączenie z
tobą. Wroga cisza taka.
Zobaczymy.
A może wyszedł po to ciasto?
Może wyszedł wyciągnąć się z piekarnika. I trzecia rzecz, która będzie premierowała, to jest szósty numer magazynu Kolektyw, do którego Artur robił chyba okładkę.
Nie, robiłem okładki. Robiłem na z tyłu.
Do poprzedniego robiłeś okładkę.
Do poprzedniego robiłem okładkę. Teraz, jako że jest taka polityka, że każdy kolektyw ma okładkę innego autora, tym razem się wcisnąłem dosłownie na siłę, bo chciałem bardzo. Z tyłu okładki taki będzie Arcik mały.
Ja ci powiem, że tak samo. Narysowałem małego Arta do tego wydania. Mój komiks niestety się nie dostał, bo jestem za słaby.
Ale
bym nie objechał. Dobra, teraz coś od ciebie.
Ode mnie. Kolejna taka ciekawostka. To jest Welcome to the Space Show. To jest taka animacja, która wygląda, jeżeli się ją tak włączy i nie patrzy na napisy, jak ze studia Ghibli. Zaczyna się od tego, że tam młode dzieciaczki coś tam na wsi robią, chodzą sobie, taki sielski klimat właśnie jak sąsiada Totoro, i za chwilę przenoszą się w kosmos, taki zupełnie, nie, właśnie w kosmos, ale trochę to wygląda jak inny wymiar, przypomina to nieco taką wielką bazę kosmiczną, gdzie są wszystkie te stwory w jednym miejscu się pojawiają, jak z Men in Black, o właśnie na tej zasadzie. I jest to przepiękne, jest fantastyczna, nie wiem, fantastyczna wyobraźnia twórców mnie zachwyciła w tym. Jeżeli ktoś lubi studio Ghibli i takie klimaty science fiction animacyjne z lat 80., jak te seriale, tylko w takim wydaniu podrasowanym, to jest na pewno animacja dla niego. To jest, mogę tak w ramach ciekawostki dorzucić, że to jest A1 Pictures. Tę animację robi, a reżyserem jest Koji Masunari, który wcześniej zrobił Read or Die, ale ja tego nie kojarzę, nie oglądałem. Może to jest fajne. W każdym razie ta animacja jest rewelacyjna. Konrad, teraz może coś ty.
Już ci coś mówię, ale powiem ci, że ja też widziałem ten zwiastun i strasznie mi się skojarzył z Final Fantasy, z tą serią gier. Nie tyle dlatego, że przypominał mi którąś z nich, ale tak jak każda kolejna część z gier Final Fantasy ma jakiś inny klimat, jakiś inny wymyślony, fantastyczny świat, to wyglądało jak połączenie kilku takich różnych, które zebrały się na jednej właśnie tej bazie.
I naprawdę to jest dobre.
To jest takie skojarzenie, jakby komuś to pomogło. W Ghost in the Shell w dwójce jest taka scena, gdzie jest taka parada, przez miasto się przetacza, bardzo magiczna scena. I to jest właśnie takie połączenie, tam jest taka scena też podobna tej parady z takim baśniowym klimatem z lat 80. z He-Manem. Masa skojarzeń się nasuwa, w każdym razie to wygląda rewelacyjnie i polecam zobaczyć zwiastun.
Tak, bardzo polecamy. Ode mnie informacja. Neil Gaiman, który jest dla nas taką postacią sztandarową w Swingu, jeśli słuchacie nas od dawna, został zaproszony do napisania scenariusza jednego z odcinków serialu Doctor Who, którego ja jestem fanem od jakiegoś czasu. Roboczy tytuł tego odcinka to The House of Nothing, czyli już w samym tytule można wyczuć Gaimanowy styl, który niektórzy zarzucają mu, że jest zbyt powtarzalny, ale ja jestem wielkim fanem, jestem szczęśliwy, że coś takiego się pojawi i bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać.
Ja muzykę słucham z Doktora Who przez przypadek na takiej stacji internetowej.
O, Michał?
O, tak, ja też.
Halo? Michał! Umarłeś?
Był na jedno słowo.
Byłeś na jedno słowo.
Może znowu się przypala coś w kuchence.
Może, nie wiem.
Ja Doktora Who nie oglądałem i właśnie tylko muzykę gdzieś tam czasami na stacji takiej, która puszcza muzykę z filmów i seriali, słucham, jest całkiem fajna, zachęca do serialu. To teraz takie zwiastuny, właściwie, znaczy zwiastuny, tutaj patrzę sobie na kartkę i tak mi się powiedziało, news o kolejnej ekranizacji Lema, coś ostatnio ich dużo jest, bo jest właśnie co to było wcześniej? Jedna minuta ludzkości, to jest ten nowy film z węgierskiego studia. Premiera była rok temu, tylko że do nas jeszcze nie dotarło, są jakieś problemy z dystrybucją standardowo. W każdym razie zwiastun filmu 1, bo to się jeden pisane cyfrą, to jest taka ekranizacja luźna recenzji nieistniejącej książki Lema, bo był taki zbiorek opowiadań, gdzie on recenzował książki, których nigdy nie było. No i na podstawie tego reżyser stwierdził, że mógłby zrobić film o tym filmie, którego nigdy nie było, on zrecenzował. Bo jeszcze Ari Folman kręci Kongres Futurologiczny i wcześniej coś jeszcze było, zapomniałem już co. Adaptacja Maski. Maski też to jest książka Lema. Bracia Kłaj ze studiem Semafor to będą kręcić.
Bracia Kłaj, bardzo fajne nazwisko. Kłaj. Jeśli ktoś jest fascynuje się animacją, poklatkową animacją, taką lalkową, generalnie animacją alternatywną, to bracia Quay są na pewno znani, są fantastyczni. Polecam.
To Lem ma szczęście do tego, bo tutaj poklatkowa animacja, Ari Folman, też animacja taka połączona z aktorstwem, to bardzo fajnie będzie wyglądać. A odnośnie jeszcze tych masek, to fabułka się przedstawia mniej więcej tak, że jest robot naśladujący kobietę w takiej przyszłości, tylko że feudalnej, i ten robot wyrusza pojmać jakiegoś naukowca, dysydenta. To będzie krótkie, to nie będzie długi metraż. Podejrzewam, fajnie, że kilkanaście minut.
Fajnie, a powiedzieć ci fajną ciekawostkę z Lemem? Słyszałeś?
Nie. Nie pokazuj.
W kinach właśnie teraz chyba, do kin wchodzi teraz film Planeta 51.
Widziałem ten film, jak byłem na wycieczce w Stanach.
No i ten film, główny bohater tego filmu nazywa się Lem.
Tak, tak. I zastanawiałem się, jak to oglądałem, czy to przez przypadek im wyszło,
nie,
czy jest nawiązanie.
Jeśli są fanami kosmosu, muszą znać Lema. Przecież Lem jest chyba najbardziej znanym polskim pisarzem science fiction.
No, wczoraj na zajęciach kobieta, przedwczoraj, opowiadała o Solaris i pytała się, czy ktokolwiek zna właśnie Lema, bo tam coś tam akurat chodziło o sukienkę.
Bo pożyczył od niej dychę i nie oddał.
Z Solaris Tarkowskiego.
Ale ty byłeś z Polski, ale nie znałeś Lema.
I że chciała to narysować. Ja strasznie nie lubię Lema.
O, jak możesz. No ja nie wiem, chyba też nie przypadam.
To teraz tak będzie element Sienickiego, Roberta. Nie słuchałem cię.
Słuchaj, ale jeszcze o tej Planecie 51, bo... ja widziałem ten film i byłem nastawiony nieciekawie, dlatego że Belle właśnie w zeszłym tygodniu ostatnim razem powiedział, że ten film mu się nie podobał za bardzo i generalnie wynudził się potwornie.
Zgadzam się z nim.
Ja się świetnie bawiłem na nim.
Na Planecie 51?
Wykonanie tego filmu było tak świetne, że nie mogłem oderwać wzroku.
Zgadzę się z tobą, wykonanie było super, bardzo mi się podobało. Projekty widziałem wcześniej, też rewelacja. Tylko, że czy to nie było nudne? O, tak spytam.
Może troszeczkę.
Czy to nie było takie
sztampowe? Też było świetne.
I Avatar był ekstra.
To Avatar był dużo lepszy od Planety 51. Tak?
Nie, no proszę.
No to ja ostrzegam, że ta Planeta 51 może okazać się nudna. Jest bardzo ładna, jest świetnie wykonana. Właśnie zastanawiałem się, czemu takie nakłady poszły na stronę graficzną, a scenariusz był... A może reżyseria była taka ospała? O, tak bym to ujął.
Może zapomnieli o scenariuszu.
Tak, ale fajnie, robimy te rysunki, robimy naprawdę. I nagle...
Widziałem właśnie ten polski tytuł, to jest W pułapce wojny.
A jaki jest angielski?
Heartlocker.
A, Heartlocker.
Ja, i ten film naprawdę nie ma jako takiej fabuły. Bo i nie ma. No to jest po prostu film o saperach. Ale siedzi się i się go ogląda. Normalnie człowiek jest tak spięty, że jakby miał wbitą w tyłek szpilkę, to by nikt jej traktorem nie wyciągnął.
To bardzo obrazowa metafora. Ja mam bardzo graficzną wyobraźnię i cierpię teraz potwornie. Wyobrażam sobie twój tyłek z pobijanymi igłami.
Ale właśnie, Heartlocker to jest taki przykład, gdzie reżyseria jest świetna. To mi się podoba w filmach, kiedy film może tak naprawdę nie mieć super skomplikowanej fabuły, może nie być rozbudowany, nie mieć tysiąca wątków, ale ogląda się zwykłe sceny, proste rzeczy, które wgniatają cię w fotel z taką swoją mocą. Tym, że ktoś to potrafił przedstawić, oddać te emocje, które panują. I tutaj jest właśnie film o saperach w Iraku, którzy idą na akcję i każde to wyjście jest niesamowicie emocjonalne i trzyma cię w napięciu. Nie wiadomo, co się stanie za chwilę, nie wiesz, kiedy ta bomba wybuchnie. Świetne zwroty, takie drobne zwroty akcji podczas tych rozbrajania bomb tam następują. To jest piękne. Właśnie powinna według mnie dostać Oscara Kate Bigelow, bo no, Avatara to jest dużo lepsze, chociaż no, może w sumie Tarantino powinien też dostać. No tak cicho powiem, bo Koko się spojrzał.
Nie, dobrze. Ja wiem, że to jest dobry film. Wiem, że wszystkim się podobał Bękarty Wojny i trudno. Bękarci Wojny. Bękarty.
Ty Bękarty.
A ja jestem Bękartem. I'm a bastard. Bardzo dobrze.
Ja was na sekundę przeproszę, bo tu muszę wyciągnąć żarcie z piekarnika.
Dopiero wróciłeś. A jak szybko żarcie robi się w angielskim piekarniku?
Dokładnie tak samo, czyli piekielnie długo, 37 minut za lasagne. Zaraz wracam.
Ale
dosłownie
ekstra.
Minutka, hej.
Musimy go wypytać, jak wróci, co to jest za lasagne. Czy taką kupił sobie w supermarkecie, czy robił sam? Myślisz?
Chyba kupił.
Chyba robił. Ja wiem, że on tam...
To nie, tego nie powiem.
Ale on tam chce zaimponować z Hiszpanów, z którymi mieszka. I chce pokazać, że jest polski i wie
może
wszystko.
Może zagrać na gitarze, to lepiej zaimponuje.
Ale on nie umie grać na gitarze.
To jest jeden news jeszcze mam, który jest bardzo, bardzo fajny, fajną rzeczą. Nie, że news jest fajny. Higglety, Pigglety, Pop, chyba tak to się czyta. To jest kolejna krótka animacja, której producentem jest Spike Jonze, czy Jonze? Jak to się wymawia? Ja zawsze nie wiem. Słaby z wymowy.
Jones.
To jest animacja Maćka Szczerbowskiego, który wcześniej taką animacją się popisał. Jak to się nazywało? Właśnie teraz mi wyleciało z głowy i szukam na kartce. Proszę mi wybaczyć. Madame Tutlipuli. O.
A, to było nominowane do Oscara w tym roku, co był Piotruś
i przegrało
Wilk.
Z Piotrusiem i Panem.
I Wilkiem. Wilkiem.
Z Piotrusiem Panem. Jezu, co ja gadam. Tak, z Piotrusiem
i to
Wilkiem.
Była taka o tyle fajna animacja, że tam twarze były chyba wzięte z ludzi i wcisnęte komputerowo na lalki, a wszystko inne było animacją pokładkową. Nie, Madame Tutlipuli.
A chyba tak, to było takie ciekawe zrobione.
Wszystko było w pociągu. Ja pamiętam, że widziałem tą animację i byłem potwornie rozczarowany zakończeniem, które było w ogóle nie wiadomo.
Było straszne.
Straszne, a cały film był bardzo fajny.
Ja tylko dorzucę jeszcze, że Spike Jonze jest producentem, dlatego, że to będzie dodatek do Where the Wild Things Are, jego filmu na DVD. Bardzo fajnie się to prezentuje, to jest takie połączenie kukiełek, takiej animacji poklatkowej, a jednocześnie animacji takiej typowo puppet, tak jak Jim Henson na przykład, że to wszystko na żywo się dzieje i jednocześnie z aktorami sobie tam animują. Świetny klimat jest, to bardzo ładnie zrealizowane. Fragmenty już są na internecie, zresztą będą linki na stronie Schwinga. To sobie każdy będzie mógł zobaczyć, czy to fajne jest.
Nie no, awesome.
Awesome!
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 Awesome! Czy to jest już od ciebie koniec, czy jedziemy w recenzję, czy jeszcze masz coś nowego, co się wydarzyło?
Znaczy takie luźne rzeczy. A, jest taki news, który jest przykry bardzo. Dla mnie osobiście jest przykry, bo ja niedawno oglądałem Book of Eli i byłem zmasakrowany nędzą tego filmu.
Powstanie sequel.
Nie, gorzej. Bracia Hugh, bo to są reżyserzy, będą robić ekranizację Akiry. I to mnie dobiło.
Au.
To jest szpilka w tyłku.
Właśnie jakieś włoskie coś i się tym zakrztusiłem, a to są, to jest makaron. Makaronem się nie da zakrztusić, prawda?
Zależy, jak jest nieugotowany, można.
Nie, jest, rany. To jest upieczony.
To jest, mogę ci szczerze zdradzić, że Akira to jest dla mnie najlepsze anime, jakie kiedykolwiek widziałem.
Bałem się, że powiesz, że najgorsze.
Wzór tego, jak powinno się robić anime, jest taką gigantyczną perłą pośrodku tego morza kupy, którym jest anime bardzo często. Nie mówię, że jest złe, ja jestem wielkim fanem, ale uwielbiam Akirę i bardzo mnie zasmuciłeś teraz.
A propos rzeczy, których
uwielbiam. A czy będzie przeniesiony do Ameryki, tak jak mówili?
Tak, kiedyś będzie przeniesiony do Ameryki.
A, Boże, a, Nowy a, Nowy Jork?
A
po co?
A teraz pytaj się, dlaczego to są bracia Hugh w ogóle.
Ja nie wiem.
I, i teraz już słyszę somehow I can feel that everything gonna be alright.
Tak, widziałeś, była jest taka parodia Akiry. Tak. Kiedy była wiadomość wyszła, że Akira będzie właśnie zrobiony przez Amerykanów i będzie siedział w Ameryce, to ktoś zrobił taką animowaną parodię.
A widziałem
Akira
to.
2010.
Tak, tak. Jeszcze jakieś animacje robili ci autorzy, oni w ogóle parodiują takie rzeczy.
Are you ready talking bike?
Parodiowali Avatara.
Zrobili też parodię Awatara, gdzie był Awatar Seks.
A, no tak. Właśnie. To...
To jest jeden facet tak naprawdę. Nazywa się Barry Partridge chyba. I jest ja, fantastyczną animatorem.
Fantastyczną pamięć do tych nazwisk.
Bo ja jestem fanem tego kolesia na YouTube.
To jeszcze tak, trailer Awatara, tylko nie tego niebieskiego, tylko takiego, co zagina wiatr, niedawno pojawił się na internecie. Mnie się podoba. Ponoć, bo ja nie oglądałem tego serialu, anime nie oglądałem.
To jest kreskówka, to nie jest produkcji...
Nie?
Nie, to jest amerykańska.
W każdym razie
produkcja.
Mnie się podobał, ale ponoć jest bardziej poważny w wydźwięku niż animacja.
Jest o niebo.
Kogo oglądał, to opowie.
Ja się bardzo chcę się odciąć od tego, co pamiętam z kreskówki, bo wydaje mi się, że klimat jest całkowicie zmieniony. To, co było takie niewymuszone i z humorem zrobione w kreskówce, tutaj jest takie pompatyczne i epickie.
I to ale mi się podobało.
Może to będzie dobrze pociągnięte.
Tak, i w ogóle się zdziwiłem, że to jest Shyamalan, który tak... M. Night Shyamalan, jak to brzmi w ogóle mrocznie, który nakręcił Szósty Zmysł, a tak. Potem robił coraz gorsze filmy, no, dla mnie w każdym razie. Tak. I to wygląda fajnie.
Teraz on zrobił Znaki, prawda?
Tak.
To było coś strasznego.
Wygląda fajnie. Wygląda fajnie, tylko mówię ci, w kreskówce było to, że bohaterowie nie wchodzili we własne tyłki z epickości, która się wszędzie rozgrzewała, tylko było wszystko zrobione z humorem. Tutaj
no,
tego nie ma.
Taki trailer jest, żeby zachęcić, no, taka moda.
Może. Tutaj było dużo patrzenia z podoba na siebie. Ale efekty specjalne super.
No dobra, mów, przepraszam.
Nie, mówię, efekty specjalne super, tyle, teraz ty.
Widziałem, jest taki koleś na necie, Angry Video Game Nerd, nieważne. On przedstawił listę 10 klisze i teraz to faktycznie mnie męczy, bo jednego z tak, on takie dosyć nietypowe klisze wytypował. Jednym z nich było wyciemnienie w trailerach. Kiedy oglądasz trailer, jest tak, one man, nie? Ale w tym momencie pojawia się na chwilę obraz, nie wiem, Terminator Salvation, nie? Mamy ujęcie na twarz Connora i nagle czarny ekran.
Jest taki...
Potem coś i czarny ekran. Coś i czarny ekran.
Ale jeszcze jest odwrócenie w negatywie jest pokazane. To
i to jest coraz szybciej, nie? Jest i wybucha wszystko i wspomnienia Terminator 5.
I sru.
I sru. To dobra część.
To jest pod tytuł, nie?
Terminator 5 i sru.
Jak chce pan nazwać film, panie Schwarzenegger? A, mam to gdzieś.
Nie mogę się doczekać tego filmu właśnie ze Schwarzeneggerem, Stallonem, Statamem i tam jeszcze paroma innymi.
Niezniszczalni? Jak...
Expendables.
The Expendables.
Tak. Tak, czyli to musi to być ciekawe. Zresztą Stallone podobno miał złamaną szczękę, czy coś, coś z...
O nie, wątpię, widziałeś go?
Nie, coś z kręgiem szyjnym miał jakiś problem.
A to zamienili tak mu chyba na jakiś stalowy, czy jakiś inny.
Ktoś bardzo prosi na gadu-gadu, radiowe gadu-gadu przy okazji, jeśli chcecie nam coś powiedzieć, 870 to jest pierwsza część, 45 to druga część. I 6-7. 8-7-0-4-5-6-7, bo ktoś mi mówił, że mówię to za szybko, więc powiedziałem bardzo wolno. Mam nadzieję, że
zanotowali. Wrażliwie się mówi wolno.
Powinienem mówić bardzo wolno. Ktoś prosi, żebym powiedział Krysia na antenie, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. Chyba powinienem powiedzieć tak jak Khan, jak w Star Treku.
Nie.
Kiedy Khan wykiwał kapitana jakąś... To nie był Picard, czy to był Picard?
Ja nie oglądałem. Ja nie wiem.
Który to był, Michał? To był Picard?
Co?
To był kapitan Picard? Nie.
Ten, co mówił
Khan? Kirk. Tak, Kirk. Khan wykiwał Kirka i wtedy Kirk powiedział Khan! Dlatego tak samo mógł powiedzieć Krusza! Ale pod koniec filmu okazało się, że wcale nie został wykiwany, tylko to wszystko było częścią jego planu. Spoiler. Nie powiem wam, co to gra, to cześć. Wszystkiego najlepszego osoba, która o to prosiła.
Recenzje?
Recenzje może teraz.
Takie jakieś.
Ja widziałem same stare filmy. Nie, widziałem jeden nowy. Chyba, że o tym mówiłem.
No!
Z nowych rzeczy. Widziałem Księżniczkę i Żabę w kinie.
Opowiedz coś o niej. Ja już opowiadałem.
Powiem może o dobrych rzeczach. Nie wiem.
A ty nie mówiłeś już o tym?
Nie wiem. Wiem, że polska wersja bardzo mi się nie podobała. Trudno mi powiedzieć cokolwiek o swoim filmie, bo czuję, że bardzo dużo straciłem oglądając go po polsku. Mam wrażenie, że piosenki były słabsze. Mam wrażenie, że dialogi były wymuszone. I zanim coś powiem, chciałbym powiedzieć, obejrzeć go w wersji angielskiej. Ale na pewno powiem ci, że był fantastyczny wizualnie. Aż do przesady. Także były momenty, które były wręcz absurdalne, kiedy osoby, wiesz, bohaterowie szli sobie ścieżką w lesie i nagle ktoś zaczynał śpiewać i wybuchały fajerwerki, wyskakiwały aligatory tańczące na flagach i wszystko stawało się różowe i lał się szampan z nieba, a potem kiedy się kończyła się piosenka, to oni szli sobie dalej w tej ciemności, w tym lesie.
Bo to...
Więc piosenka wywołuje magię w tym
filmie. Bo to film dla dzieci jest.
To jest prawda.
I tak bardzo samo dla dzieci. Król Lwie.
Tak było w Królowie?
I się sprawdzało.
Tak, tylko że w Królowie on był królem, on mógł rozkazać tym czaplom, żeby skakały po jego głowie. Prawda?
Jej, jakie racjonalizatorskie.
Prawda?
To było uzasadnione, a tutaj oni byli jakimiś biednymi, no dobra, jeden z nich był księciem, ale poza tym byli żabami.
Powiedz o czymś jeszcze.
Nie, już nic nie powiem.
Michał?
Teraz ktoś inny. Może ty chciałbyś powiedzieć coś, o czym co widziałeś?
Ja powiem też.
Poleć coś widowi polskiemu.
A Michał? Nie.
Ty.
Ja? Jestem polski.
Michał mówił już o Heartlocker.
Ja mówiłem o Heartlocker.
To ja zacząłem oglądać coś fantastycznego, co jest bardzo stare i bardzo już kultowe. To jest Firefly i mi się bardzo podoba.
Polecasz.
Jest fajne, a ja wczoraj po zagraniu w Alien vs. Predator odpaliłem sobie Aliens Jamesa Camerona.
Versus Cameron.
Versus Cameron i ten film jest naprawdę genialny.
Która to jest część?
Druga.
Mm-hmm. O tak. O, mów mi jeszcze.
Jest świetna.
Mów mi o obcych.
Nie mów mu jeszcze, nie chcę tego oglądać tutaj.
Obcy we mnie. Czuję w sobie obcego.
Nikt nie chce z tobą obcować.
Mnie tam nie było.
Pamiętajcie, że ja ten film widziałem po raz pierwszy w zeszłym roku i ciągle jestem pod wrażeniem. Ale wracając do Firefly.
Ale wiesz, to jest Schwarzenegger, tak?
Co?
To ja się spytam, bo...
Wiem, ale nie było Schwarzenegger w obcym.
Nie, ale...
W Predatorze był. Nie.
Dobra, okej. Okay.
Powinien być.
Cieszę się niezmiernie, że podoba ci się Firefly, bo my wszyscy jesteśmy jego wielkimi fanami. Nie wiem jak Michał, ale ja i Belle na pewno.
Podoba mi się. Nie obejrzałem całego, bo nie mam go ze sobą.
Jak mogłeś nie obejrzeć całego? No. Przecież on ma jeden sezon.
Wiem, ma jeden sezon, ale ja akurat w tym momencie pracowałem nad czymś do sesji i po prostu czułem się trochę...
Miałeś tak
źle, kiedy jednym okiem go oglądałem, więc przerwałem.
Zobacz go sobie w Anglii, koniecznie. I pogadamy, jak zobaczysz.
Mam tu tyle czasu, że mogę zobaczyć to i Dextera również.
To jest absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o seriale science fiction. Tak mi się wydaje, bo nie kojarzę po prostu nic lepszego.
Ale czy oni nie mają zrobić jakiejś kontynuacji?
Nie, bo ten serial został porzucony przez Fox i później nakręcono film Serenity, żeby go zakończyć.
Ale pojawiło się w internecie takie amatorskie coś, gdzie sobie fani nakręcili kontynuację z Serenity. Znaczy, że Firefly to się jakoś tam...
Ale to jest bez aktorów głównych.
Nie, no w ogóle amatorszczyzna taka, ale kręcą mnie.
Może wiesz, jak się kończy dobra książka, to możesz ciągle czytać fanfiki?
Jakieś kolejne coś powiedzmy.
Ja mam jeszcze dwa filmy do powiedzenia. Bardzo mogę to streścić w zasadzie.
Nie, no mów rozbudowanymi zdaniami, tak fajnie.
Jeden z nich powiem, a potem będziemy mogli przerwać na muzykę. Co wy na to?
Może być. Ale zdaniami złożonymi, ładnymi takimi.
Dark City. Dark City to film, który, o ile się nie mylę, wyszedł jeden rok przed Matrixem. To był chyba rok 1997.
Na pewno zaczął być robiony przed Matrixem.
I to, że mówię o Matrixie, jest dosyć znamienny, dlatego że ten film bardzo dużo z Matrixem ma wspólnego, mimo że nie ma prawie w ogóle...
A, jeszcze nie powiedziałeś, już mam ciekawostkę odnośnie tego, co...
Jeszcze nic nie powiedziałem.
Ale wiesz, dlaczego ma wiele wspólnego, między innymi?
Dlaczego?
Bo, tylko, żebym się nie pomylił, czy to było w tej kolejności, że najpierw było kręcone Dark City, a potem Matrix i w tej samej hali zdjęciowej korzystali z tych samych dekoracji, albo odwrotnie.
Ale w tej filmie nie mają nic wspólnego... Wizualnie właściwie.
No jakżeż, wizualnie przede wszystkim.
Gdzie tam?
Te dachy, te budynki są bardzo charakterystyczne i to są te same miejsca, da się to rozpoznać nawet.
No,
ale
zmienione. Główna... Zaraz, może ja coś powiem o tym filmie.
Nie.
Ja o nim w ogóle nie słyszałem, nigdy nic mi się nie obiło uszy, aż kolega powiedział mi, hej, ten jest bardzo dobry film, powinieneś go zobaczyć. I ja teraz mówię wam to samo. Dark City to jest inne spojrzenie na to samo, o czym mówi Matrix, czyli o... spojrzenie na temat taki jak świat, który nie jest do końca realny i który nie wiesz, z którym jest... Co?
Nie spoiluj.
Nie chcę wam nic powiedzieć, no, tylko mówię, tylko tyle. Świat, który nie wiesz, czy do końca jest realny, z którym coś jest nie tak, jest to klimat noir, bardzo ciężki klimat noir, w którym słońce autentycznie ani razu nie wschodzi.
Noc, ciągła noc.
Ciągła noc, miasto ciemności. I jest naprawdę zaskakująco dobry. I wszystkie, nie tylko i kamera, i efekty specjalne w zasadzie, i scenariusz, fabuła, dialogi, wszystko gra w tym filmie. Wszystko jakoś jest spójne i polecam. Jednym słowem.
Czy to jest, tak, chyba to jest ten reżyser, który nakręcił Kruka. Ja nie pamiętam, jak się nazywa, zapomniałem.
Którego Kruka?
Kruka, potem Ja, Robot nakręcił, a ostatnio Knowing.
Ja, Robot jest bardzo dobrym filmem.
No, to jest... Jak zapomniałem tego nazwiska. No, taki znany reżyser.
Zaraz ci powiem, ja to wygoogluję po prostu.
Przepraszam, Ja, Robot jest dobrym filmem?
Tak, Ja, Robot jest bardzo dobrym filmem.
I ja też, Robot.
Ja, Robot jest filmem...
Alex Proyas?
A, właśnie, tak.
Ja wiem, że ty nie, możesz nie lubić Ja, Robot, dlatego, że był to blockbuster z Willem Smithem, ale to jest na podstawie opowiadania Dicka.
Bardzo... Nie.
Nie, sorry, przepraszam, Asimowa.
Asimowa,
na
tak.
podstawie Asimowa. I to jest świetna historia, fajnie zrealizowana, bardzo fajny film, dlaczego nie?
No? Nie, po prostu, no nie wiem.
No, to cicho.
CGI mnie w tym filmie zabiło.
Cicho bądź.
No to tam zabijało CGI.
Ale ono było dosyć lamerskie. No może to dlatego, że obejrzałem go 3 albo 4 lata po tym, jak go wypuścili.
O, jesteś straszny. Tak? Ja chcę, żebyś zastanowił się nad swoim postępowaniem, a my w tym czasie puścimy jakąś muzykę.
Dobrze, tato.
Tak? Dobra. I zjedz swoją lasagne.
Już zjadłem.
Okej, no to muzyka.
Zrób.
Witamy po przerwie. To wciąż jest audycja Swing, to wciąż jest Radio Luz. I na samym początku, po powrocie, chciałbym złożyć uroczyste, swingowe wszystkiego najlepszego Gosi z Bydgoszczy, która mówi, że słucha nas od dawna i prosi o pozdrowienia urodzinowe. Także wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że masz 18 lat, bo inaczej niektóre żarty Belego nie powinny być słyszane przez twoje małe, delikatne uszy.
Kontynuuj.
To było potwornie. Pójdę za to do więzienia. Przypominam też wszystkim, że jeżeli nie wiecie, że na naszej stronie swing-podcast.blogspot.com możecie dołączyć do czatu, który śledzi nas, kiedy mówimy do was te słowa i pisze o nas paskudne rzeczy i dużo krzyczy na różne tematy. W tym momencie jest tam parę osób, około 10, nie wiem, może więcej. Uczyńcie tą liczbę większą. Na tej też stronie możecie znaleźć poprzednie nasze audycje, wszystkie chyba jest 85 bez jednej, której nigdy nie mogliśmy odzyskać. Nasze radiowe gadu 8704567, jeśli chcecie do nas napisać, a jeśli chcecie zadzwonić, to 713204455. Jest to wrocławski numer telefonu. Jeżeli nie usłyszeliście, jaki to był numer, to przykro mi, to była wasza ostatnia szansa. Możecie też dołączyć do czatu i tam ten numer jest w temacie. Więc cała gamma możliwości, jeśli chcecie, żeby wasze słowa trafiły na fale radiowe. A wiem, że ja chciałem, żeby moje trafiły, dlatego tu jestem.
Ciekawe to było.
Mogłeś wyjść do toalety, kiedy to mówiłem. To zawsze trwa około 5 minut. Mamy cię, Michał, ze sobą?
Macie.
O, ekstra.
Jak lasagne?
Pijesz coś fajnego?
Doktora Peppera.
A widzisz, diabli.
Widzisz, kupiłem sobie ostatnio Peppera.
Damn you, Heisenberg. Gdzie?
A nie wiem, czy mogę powiedzieć na antenie.
Nie, a to powiedz mi po audycji. Nie mów, bo ludzie wykupią.
W takim sklepie jednym, gdzie kupiłeś batonika kiedyś, biało-czarnego. Pamiętasz?
Czy to było w centrum handlowym dużym?
Tak, tak, są doktory Peppery.
W centrum handlowym Malina?
Nie. Nie.
Stalowa Malina?
Znowu mówisz jakiś dzieciak, nie rozmawiam.
O dobra, ani słowa.
Ale tutaj są 3-litrowe butelki.
Niech cię diabli, Heisenberg.
Za 6 złotych.
Tak, jest za 4 złote puszeczkę małą.
To jest na miejscu, gdzie można kupić taniej.
Tak?
Tak.
Jeśli jeszcze
jak
mają.
Nie wyślecie pieniądze, mogę wam wysłać pocztą.
Ach, kurde, uwielbiam doktora Peppera. Doktor Pepper, jeśli ktoś nie miał okazji spróbować, to jest Coca-Cola o smaku takim migdałowo marcepanowym trochę.
Szary cola, trochę korzenna.
Bardzo pyszna, pyszna rzecz. Super do sauny, bardzo polecam.
Kiedyś wypuścili Sherry Pepsi i to była taka próba przed doktorem Pepperem, no i się nie przyjęło za bardzo.
U nas? Niech was diabli, polscy konsumenci. Pijcie nowe sody. Dlatego nie mamy innych smaków sody, znaczy, wiecie, napojów bąbelkowych, bo ludzie nie kupują, kiedy wychodzą nowe.
Nie mylcie tego ze sodą do pieczenia.
Ja mówię po angielsku.
Ale nie mamy jeszcze innego pysznego napoju, który, jak byłem jakiś czas temu na Ukrainie, było go mnóstwo, wszędzie pełno i piłem go hektolitrami.
Wódka?
Wódka to nie jest u nas. Waniliowa Coca-Cola pyszna jest.
Piłem je we Francji. Nie smakowała mi za bardzo.
A mnie bardzo smakowało.
Ale mamy Jacka Danielsa.
Ale gdyby była waniliowa Coca-Cola w Polsce, to kupiłbym ją.
Nie, mamy Jacka Danielsa, to wiele załatwia.
Nieważne jakiego, po prostu pijesz go, a potem nie pamiętasz, jak smaczny był.
Nie,
i musisz pić go znowu, jest pyszny. Ale nie o alkoholu mowa, to jest pora dobranocki, a właśnie dzieci skończyły dobranockę, dołączyły do Szynga i
flaszeczki, dzieci
słyszą o alkoholu.
Idą po następne.
Wracajmy do tematu. Czy chcemy pogadać o grach komputerowych przez chwilę, czy chcemy pogadać o panu na C, którego nazwiska nie pamiętam nigdy?
Oczywiście o
grach.
Nie, Coppola.
Nie, oczywiście, że o grach komputerowych na początek, a potem możemy przejść do Coppoli jednocześnie, bo to się wszystko pięknie, ładnie łączy.
Dobra.
A ja tylko powiem wam jedną ciekawą rzecz. No, w kraju pierwszego świata nie wiedzą, co to są Wacomy.
Nie wiedzą, co to są tablety graficzne.
Może Wacom tak. albo...
Wacom. No, też nie wiedzą.
Wacom over the head with it. Damn it.
Waka.
Ale kogo pytałeś? Nie, sprzedawczynię w sklepie, czy...
Nie, studentów mojej akademii.
Akademii Sztuk Pięknych, załóżmy.
Na czym? Po prostu się strasznie dziwili, kiedy ja siedziałem z moim Wacomem i laptopikiem się rysowałem.
Powiedz mi, w jaki sposób oni robią projektowanie? Myszką? Czy malują ręcznie?
Ręcznie.
Istnieje w ogóle design w Anglii?
Jeszcze nie zauważyłem.
Michał, ja się obawiam, że trafiłeś na naprawdę straszne zadupie.
Myślę, że jest kiepskie szkole. No, jedź do... Ach, ja sobie nie wyobrażam, przecież teraz wszystko robi się na tabletach graficznych.
Nawet kawę robię na tablecie graficznym.
Absolutnie. No, ja koty głaszczę na tablecie. One się kładą autentycznie prosto na tym.
Ale to znaczy, że po prostu to nie jest jakiś związek taki, który mówi o czymś innym, że głaszczę koty na tablecie.
Ja nie widzę w tym dwuznaczności.
Ale to brzmi trochę wulgarnie jednak.
Tymczasem w świecie gier komputerowych. Gadajmy, póki nie ma Belego, bo on nie wie nic o tym i nie możemy o tym rozmawiać z nim.
Pewnie teraz przewraca się w łóżku, jak o tym mówimy.
Jestem pewien, że chcesz powiedzieć o czymś, co ma związek i z grami, i z filmem, mianowicie o najnowszej grze studia Gadam za mnie. O Heavy Rain.
O Heavy Rain. Heavy Rain ma premierę za 2 dni czy 3 dni?
Za 3 dni.
Tak, za trzy dni. Tak.
Quantic Dream.
Francuskie takie studio.
Które jest znane z gier, które są bardzo filmowe. Fahrenheit
na przykład.
Fahrenheit, tak, w Polsce. Wcześniej
było
na Dreamcastie.
To lepsze niż Fahrenheit?
Fahrenheit był świetny.
Ale był schrzaniony na koniec, no.
Był trochę.
Graj w demo Heavy Raina, nie gadaj.
Oni mieli jeszcze wcześniej...
Nie mam dupleja.
Taką grę na Dreamcast mieli wcześniej jeszcze. Która nazywała się Shin coś tam. Nieważne, nikt nie ma Dreamcasta, tylko ja mam go w szafie ciągle. Shenmue.
A to była jakaś japońska gra?
Nie, to była ich gra. I ona też... Mam kolegę, który jest gigantycznym fanem Quantic Dream. On zresztą pracował razem z nami kiedyś i on właśnie wiedział o nich wszystko, powiedział mi przez cały czas tylko o tej grze. Jest wielkim fanem Fahrenheita i czekał na Heavy Rain właśnie. Ciekaw jestem, jak teraz radzi sobie z tym oczekiwaniem jeszcze 2 dni. I to jest gra, która jest bardzo filmowa.
Heavy Rain jest bardzo filmowa. To jest tak właściwie interaktywny film tak naprawdę, bo w grze trochę na zręczności się polega, jak trzeba wciskać te wszystkie przyciski w miarę szybko, które się pojawiają. Ale to wszystko opiera się na klimacie. Gra jest o śledztwie, jest seryjny morderca, którego trzeba złapać, gra się 4 postaciami, jakoś naprzemiennie, a może nie, już nie pamiętam, staram się jak najmniej wiedzieć tak naprawdę o tej grze, zanim w nią zagram. I jest niesamowity klimat w tej grze. To jest to, co mi się spodobało, że grając w nią czułem się, jakbym oglądał film, był w tym filmie i jednocześnie decydował, co się dalej stanie.
Czyli reżyser.
Nie, no taki widz bardziej, który wciska przyciski i może zdecydować o drobnych rzeczach. Czasami do tego samego prowadzą różne ścieżki, ale sama przyjemność płynąca z tego, że ty zrobiłeś to inaczej niż twój kolega i inne rzeczy zobaczyłeś po drodze, pomimo że masz podobny efekt, to już sprawia przyjemność, a ma być tak w grze, że takie początkowe decyzje gdzieś będą miały swoje echa pod koniec. I na to bardzo liczę, że to nie tylko będzie, że a tutaj mogę wejść przez okno albo przez drzwi do pokoju, tylko że to będzie miało jakieś większe, dużo większe znaczenie. I to tak nieprzypadkowo, bo tak już sięgam sobie tutaj w drugą stronę, o tym powiedziałem, czytałem jakiś czas temu w tygodniku Forum wywiad z Francisem Fordem Coppolą. Wywiad jest o czymś innym zupełnie, ale na koniec pada takie pytanie, jak on sobie wyobraża przyszłość kina, to w kontekście filmów 3D, właśnie tego szału teraz na nową technologię, co to będzie dalej, czy to w ogóle ma sens z kinem, czy nie.
A on... No dla ciebie nie ma.
No dla mnie nie ma sensu, ale on widzi lepszą przyszłość tego kina niż tylko 3D. I tak w skrócie, żeby tutaj nie przedłużać, on widzi to w ten sposób, że... Kino powinno być interaktywne, ale w taki sposób, że idziesz na seans i ten seans każdy jest inny, czyli jest podobny do spektaklu, czyli ta sama historia tak naprawdę, a za każdym razem jest inna, bo to niby na żywo odtwarzane. Po prostu, żeby każdy seans w kinie był niepowtarzalny, żeby widzowie mogli powtórzyć pewne rzeczy, nie wiem, tak jak bis wywołać w operze, czy ewentualnie coś im się nie podoba, to wybuczeć i żeby tego nie było w następnym seansie. I żebyś płacąc za film nie miał tylko kolejnej kopii, tylko wiedział, że to jest tylko raz to przeżyjesz. Takie dodatkowe.
A, czyli coś takiego, jak robił bodajże Kantor u nas w Polsce, takie happeningi, że drygował swoimi przedstawieniami i tak dalej, i tak dalej.
Czyli tak, no tutaj przywołuję w ogóle starych kompozytorów, którzy za swoje partytury nie brali żadnego wynagrodzenia, ale żeby zarobić, to musieli jeździć i dyrygować orkiestrom, żeby mieć tantiem. Zresztą też tutaj mówię, że zespoły jak Rolling Stones nie mają największej kasy z płyt, tylko z koncertów właśnie. I to, że kino mogłoby pójść w tą stronę, skoro jest na tyle cyfrowe, że można w nie bardzo ingerować teraz w bardzo dużym stopniu, to...
Ale to brzmi bardzo niemożliwe do zrealizowania.
Ale właśnie w kontekście Heavy Rain jest to możliwe, że Heavy Rain jest gdzieś już bardzo blisko tego. Oglądasz jakąś historię i w pewnym momencie decydujesz, co tam się dalej stanie. Czasami zmieniasz tą historię, czasami tylko idziesz inną ścieżką, ale jest to fajne. Oglądasz ten film, a jednocześnie w nim bardziej uczestniczysz. To nie tylko 3D, że widzisz to lepiej, ale jednocześnie te decyzje, które się podejmuje, fantastycznie oddziałem na taką imersję powodują z tym seansem, powiedzmy, przyszłości.
No tak, ale Coppola chce zrobić taki seans, na którym za każdym razem będziesz mógł przeżyć coś innego, ale w grach masz jednak tą samą fabułę przez cały czas. Możesz zmienić niektóre szczegóły?
No ale w filmie też byś miał tą samą fabułę, tylko trochę inaczej przedstawioną.
Że byłyby jakieś dodatkowe wątki, zależy jakby się to podobało na widowni, coś mogłoby się zmienić i mógłbyś zobaczyć zupełnie nowe rzeczy, a pewnych rzeczy nie zobaczyć. Jest to ciekawe.
Wyobraź sobie, idziesz na Mroczne Widmo i nie podoba ci się Jar Jar i następnym razem idziesz do kina i nie masz tego Jar Jara.
Dokładnie.
Ale jak mógłbyś to zrealizować... I wszystko musi być zaprogramowane, muszą być nagrane dialogi i wszystko musi być zrobione, więc i tak liczba kombinacji byłaby jakaś tam określona. Co innego myśl wydaje mi się, gdybyśmy kino holograficzne, gdzie mógłbyś na przykład za każdym razem, a chyba mówię do mikrofonu, ale jestem świetny, gdzie mógłbyś za każdym razem patrzeć na akcję z innej strony. I zajrzeć na przykład spod stołu, obejrzeć całą akcję spod stołu.
A to jest taki... Przypomniał mi się znowu Lem, dzisiaj dużo Lema będzie. Jak Powrót z gwiazd nazywa się ta jego książka, gdzie w przyszłości powraca astronauta ze swoimi kolegami z takiej długiej podróży. Oni w ogóle co jakiś czas powracają, bo ich nawysyłali bardzo dużo. I musi się odnaleźć w takim nowym zupełnie świecie przyszłości. I jedną z takich ciekawych rzeczy jest właśnie takie interaktywne seanse, czyli ty siedzisz i widzisz wszystko dookoła. I są wirtualni aktorzy, którzy grają codziennie w tych serialach. Jest to serial, tylko że dociera do każdego i to jest na żywo robione. I widzowie są w środku tej dekoracji. Czyli to jest takie dosyć połączenie z tego, co Coppola mówi, czyli za każdym razem masz trochę coś innego, bo to jest na żywo odgrywane, a jednocześnie jest to film i jeszcze jesteś w środku, czyli połączenie tych wszystkich rzeczy. Mogłoby być ciekawe, a mogłoby być zajebiście bardzo męczące.
Cholera, to ciągle nie ta godzina, prawda?
To, w takim razie to chyba będzie bardzo... Chyba jednak muszą być odseparowane te warunki, te gatunki. Film i jeśli film będzie interaktywny, to będzie już grą w takim razie, a ludzie czasem chcą po prostu obejrzeć, wiesz, walnąć się na łóżko, nic nie robić, tylko patrzeć.
Ale tam. Widzisz, jeżeli miałbyś takie połączenie, że w grze trzeba dużo tam naciskać tego, ale siedzisz sobie na fotelu, masz tam parę przycisków dostosowane do masowego odbiorcy, chyba nawet były kiedyś takie próby takich filmów, które miały kilka ścieżek, można było zdecydować.
Tak, filmy interaktywne.
Jeśli siedzisz sobie i nie wiem, oglądasz Indiana Jonesa po raz 20 i chcesz, żeby coś się inaczej stało, na przykład, żeby w tym momencie dostał w pysk, a tam udało mu się skoczyć i tam decydujesz, przyciskasz przycisk i to są takie drobne rzeczy, ale masz ten inny seans zawsze. Taki niewymagający.
Na pewno bym zdecydował, że wywaliłbym, kurczę, reżysera i scenarzystę z nowego Indiana Jonesa.
Nie masz takiej możliwości.
aż tak się chyba nie da. Ja bym te na małpy i ściganie się na lianach wyrzucił.
O tak, tak. I no i oczywiście nukowanie lodówki.
A, to mi się podobało. To było takie fajne. W klimacie lat 50.
Ani słowa o obcych na samym końcu? To przecież był taki mocny moment filmu. A tam.
Zaskoczenie duże.
Ja miałem trochę frajdy na nim. Trochę się rozszerowałem. Szkoda o nim mówić, szczerze mówiąc.
Nie, bardzo fajny jest Indiana Jones 4. Mnie się podoba. Za każdym razem, jak się go ogląda, jest coraz lepszy.
Tak, coraz gorszy?
Tak. Nie, coraz lepszy. Jest coraz lepszy.
I czy mówisz to serio?
Nie, mówię to serio, bardzo serio.
W takim razie muszę go zobaczyć znowu.
Ale to dlatego, że po prostu tęsknisz za następną częścią i za dużo grasz w Uncharted.
To jest możliwe.
W dwójkę szczególnie. Nie, właśnie o to chodzi z tym Indianą Jonesem 4, że jak byłem w kinie na premierze, to prawdopodobnie oczekiwałem nie wiadomo czego, jak chyba większość ludzi, która poszła na ten film. No i tak wyszedłem. Z jednej strony mi się podobało, było to fajne, tak, nadal przygoda, a z drugiej, kurczę, to nie jest to samo, co było kiedyś, to nie ma tego sentymentu. Ale z drugiej strony, jak zrobić komuś film, który oglądasz za pierwszym razem, a jednocześnie masz już 20 razy on obejrzany i jest swojego dzieciństwa? No to nie da się. Ale właśnie Indiana ten 4 ma to do siebie, że oglądasz go trzeci, czwarty, piąty raz, dostrzegasz coraz więcej dobrego. Nie robi się dużo lepszy, bo nie jest to super film, nie jest taki jak trylogia, ale rośnie w oczach.
Oni powinni się trzymać chyba tych wątków chrześcijańskich, wtedy to się fajnie, jakoś tak bardziej, nie wiem, trzyma się kupy, brzydko
co?
Mówiąc.
Jeżeli chodzi o czwórkę, to można o wielu rzeczach rozmawiać, które zrobili inaczej niż wcześniej i choćby tempo akcji, to, że cały czas coś tam się działo, było mało fabuły i tak dalej, ale to jest w sumie stary film, to nie gadajmy o nim.
Dobra. Stare filmy były doskonałe.
Gramy tylko o starych filmach. Ja mam jeszcze jeden film, który zobaczyłem, ale też jest stary. Teraz jak i tak mówicie, to może nie oni o nim mówią.
Na dwa dni.
To bardzo, bardzo szybko może, bo ja zapowiadałem, że ten film mi się przypomniał i bardzo chcę go zobaczyć. Zostałem wyśmiany przez Belego, że ciągle tego nie zrobiłem. Mowa o Let the Right One In, czyli wpuść go do środka, wpuść mnie do środka. Polska nazwa była coś jakoś w tym stylu i to jest film o wampirach. Ale film o bardzo małej wampirce, która jest dziewczynką.
I to jest chyba, gdzie to się, w Finlandii?
W Szwecji albo w Norwegii. I ma właśnie, i bohaterem jest chłopiec, który się z nią przyjaźni, czy też zakochuje. I jakkolwiek ten film nie jest jakoś super odkrywczy, jeśli chodzi o tematy wampiryczne, bo wiecie, może być film z wampirami, albo może być film o wampirach. I film o wampirach powinien zadawać takie pytania jak życie nieśmiertelnego, jak odraza przed piciem krwi, jak bycie potępionym i tak dalej. Ten film nie do końca to robi, ale opowiada to fajnie w ten związek tych dzieciaków, ale przede wszystkim jest genialnie wykonany technicznie. Wszystkie ujęcia prawie z tego filmu są genialne, autentycznie. Nie ma innego słowa na określenie, bo są przepiękne, pomysłowo dobrane. Każda scena jest z zupełnie innego miejsca kręcona i super, super skadrowana. Także to jest czysta wizualna przyjemność oglądania tego filmu.
W takim wypadku na pewno go obejrzę.
Powinieneś to zrobić.
Tak.
Czy ktoś z was widział Daybreakers?
Tak, ja widziałem i Koko też widział.
Coś chciałbym o nim usłyszeć.
Co?
Wiesz co, może ty powiedz najpierw. Czy ty go oglądałeś?
Właśnie, ty widziałeś?
Nie, właśnie o to chodzi, że pytam, czy warto obejrzeć.
Warto.
Warto, jeśli się nie nastawisz na zbyt wiele. Czy widziałeś taki film jak Equilibrium?
Tak.
To wyobraź sobie film wykonany wizualnie w podobnym stylu, na podobnym poziomie i który bardzo chce być Matrixem, ale ma bardzo mało wątków, więc w zasadzie nie jest.
Ale Matrix też miał mało wątków, no sorry.
Był perfekcyjnie zrobiony.
Nie, może ja coś takiego miałem, jak obejrzałem Daybreakers, że gdzieś do połowy, może jednej trzeciej ten film był bardzo fajny, bo pokazywał ten taki nowatorski świat, gdzie wampiry wygrały, jest ich najwięcej, a ludzie się muszą ukrywać, są hodowani. Mhm. I gdzieś te pomysły już na ten świat się wyczerpały, być może, a być może nie, i chcieli zrobić film akcji. I nagle to się zamienia w fajnego, takiego, z fajnego klimatu, takiego noir, gdzie jest mroczne, mniej bicia po mordach, właściwie nie ma w ogóle, gdzie jest przedstawiony ten świat, na typowe pościgi, strzelanie, wybuchy. I no, nie jest to źle, pokazane tak naprawdę. Da się obejrzeć nawet te wybuchy i strzelanie, ale już nie ma tego potencjału tak naprawdę.
Dlaczego, powiedz mi, dlaczego jeśli masz świat, który jest złamany w jakimś filmie, dlaczego bohater musi go naprawić? Potrzeba mi takiego filmu właśnie jak Daybreakers, który jest pogodzony z tym, że świat jest zepsuty i normalny człowiek nie jest w stanie go naprawić, i żeby opowiedział jakąś historię i wewnątrz.
To by było fajne. Ja się zastanawiałem przy Daybreakers nad tym. Jest świat wampirów, czyli nieśmiertelnych istot, i oni właściwie żyją jak normalni ludzie.
Zostawmy ich tam.
Nie są zepsuci w ogóle, w sensie, nie wiem, nic im nie w głowie się nie dzieje złego. Żyją sobie, są bardziej zaawansowani, muszą sobie poradzić z tym, że muszą żyć tylko w nocy, nie za dnia, mają te fajne rozwiązania techniczne. I ludzie, zamiast chcieć się przemienić, to nie, my nie chcemy się przemienić. Musimy ich wszystkich pokonać i znowu być ludźmi. Tak naprawdę tutaj można było ciekawe coś zrobić, że czy tak naprawdę, skoro jest nowy gatunek, dlaczego my jako ludzie chcemy ich wytępić? No po co? Kto ma rację w tym momencie?
Ale poszło to wszystko w ratowanie świata.
No właśnie, a dlaczego to było ratowaniem świata tak naprawdę? To było zniszczeniem świata wampirów w tym momencie.
No nie, też nie do końca, no bo, ale to już byłoby spoilowaniem.
Tak, ale mogło to pójść w inną stronę. Ten świat miał potencjał do tego, żeby zadać ciekawe pytania i pójść w zupełnie inne strony niż do tej pory szła kinematografia i te opowieści, a nie poszedł. To poleciał jak wszystkie inne.
To jest przecież cecha dobrego science fiction, zadawanie takich fajnych pytań, które nie są możliwe w normalnym, że tak powiem, rzeczywistym świecie.
To jest dobre w Daybreaker, że nawet że potem go tak troszeczkę zepsuli, to jednak sama konstrukcja świata pozwala ci się zastanowić nad paroma rzeczami.
Więc chyba generalnie polecamy.
Tak, polecamy.
Z trochę rozczarowaniem, ale polecamy. Będziemy musieli się zawijać już powoli, moi drodzy. Nasze końcowe myśli, jeśli macie jakieś, to trzeba je wypowiedzieć teraz, bo potem idziemy wszyscy pod młotek i zostaniemy rozwaleni w sąsiednim pomieszczeniu.
Zawsze tak się dzieje.
Wy się zastanówcie, co chcecie opowiedzieć. Jeśli macie jakiś dowcip, nie dostanę ani jednego dowcipu od naszych słuchaczy, więc nic nie przeczytam, jeżeli nic nie wymyślimy.
Ja miałem jeszcze coś do powiedzenia i powiem to, a co? Mapety są w internecie. Nie wiem, czy to jest stare, czy to jest nowe, odkryłem to niedawno. Pojawiają się na YouTubie nowe zupełnie filmiki z mapetami. Świetnie zrealizowane technicznie i jest loża szyderców, tylko że tym razem siedzi tych dwóch dziadów przed ekranem komputera z mychą i oglądają YouTube'a, internet. I jest to przezabawne, bardzo mi się to spodobało.
Czyli mapety poszły do przodu razem ze światem.
Jak ktoś nie wie, niech odpala i szuka mapetów w internecie, bo jest warto.
Nie, no to w takim razie do wyszukiwarek. A jeśli już jesteście w internecie, to dlaczego nie wejść na stronę shwingpodcast.blogspot.com. Tam znajdziecie także dzisiejszą audycję w formie MP3 gdzieś w tygodniu. Tam możecie posłuchać audycji archiwalnych i tam was generalnie odsyłam. Tortura, jeśli chcecie znaleźć w internecie, to znajdziecie go na tortur.com, tak?
Tak, tortur2r na końcu com.
Mnie znajdziecie na CocoArt.net i Michał pojawił się w internecie na swoim blogu. Powiedz, jaki jest adres, bo ja nigdy nie pamiętam.
Ha, żebym ja pamiętał. Nie, no, zamieścimy linka, bo to ze sługu to nikt nie zapamięta.
Dokładnie. Także wejdźcie tam, znajdźcie nas na Facebooku, znajdźcie nas na Twitterze, spotkajmy się w internecie, żegnamy się z wami gorąco. Chłopaki, ostatnie myśli?
Nie mam ostatnich myśli. Dzisiaj już z wszystkiego wyprztykałem w tej audycji. Byłem tak błyskotliwy, że naprawdę.
Jest dowcip. Dlaczego mała Zosia nie płakała, jak spadła z rowerka?
Bo była wampirem.
Bo sobie przebiła płuco.
A, lubię te takie lajtowe dowcipy.
Dokładnie. Dziękujemy wam za słuchanie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie z Belem, jeśli będzie żył. Może będzie osobiście, a może nie. Zobaczymy.
A nie mamy już maskotki za niego?
Była gdzieś, ale zgubiłem ją. Do widzenia, dobrej nocy i pa, pa.
Dobrej nocy, dobrego wieczoru.